Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie. Często spotykam się z takimi pytaniami. Mianowicie ktoś dzwoni i zadaje pytanie: co mogę zrobić dla mojego niewierzącego męża? Albo co mogę uczynić dla mojej wątpiącej żony? Co mogę zrobić dla mojego niepraktykującego brata czy siostry? Chcę im pomóc. Albo czasami pojawiają się takie pytania: proszę księdza, moje dorosłe dzieci bardzo się pogubiły, odeszły od wiary. W jaki sposób mogę im pomóc? Albo na przykład: moje małżeństwo jest w kryzysie. Mój współmałżonek bardzo się pogubił. Czy może mi ksiądz jakoś pomóc? I zdarza się, że odpowiadam po rozmowie: no dobrze, to zapraszam, proszę. Niech ta osoba do mnie przyjedzie. I potem bardzo często słyszę: proszę księdza, ale to jest niemożliwe. Ona nie chce przyjść, nie chce przyjechać. Co ja mam zrobić? Coś muszę zrobić. I wtedy ja odpowiadam: no ale jak ja mam pomóc, skoro ta osoba nie chce przyjechać i nie chce przyjąć żadnej pomocy? No właśnie, jak możemy pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce? Jak można doprowadzić do prawdy kogoś, kto świadomie wybiera w swoim życiu kłamstwo? Jak można doprowadzić do życia w łasce kogoś, kto chce tkwić w grzechu? Takie sytuacje w naszym życiu są obecne i wielu doprowadzają do wielkiego smutku, niekiedy nawet do rozpaczy. Tacy ludzie są całkowicie bezsilni. Bardzo chcą pomóc tej osobie, którą kochają, a która tak mocno pogubiła się w swoim życiu, ale nie wiedzą jak, bo pogubiona strona nie przyjmie żadnej pomocy. I dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że czasem trzeba odpuścić. Zauważmy, faryzeusze żądają od Jezusa znaku i mówią do Niego: daj nam jakiś znak, to uwierzymy w Ciebie. A co robi Jezus? Jezus odpowiada: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawia ich. Ktoś mógłby w tym momencie czuć się zgorszony. No to jak? Jezusowi nie zależy na tych ludziach? To co to za Bóg, który kogoś tam nie kocha? Dlaczego Jezus nie dał im tego znaku? Czy nie mógłby uczynić jakiegoś ekstra znaku wielkiego, że po prostu kolana nawet najbardziej zatwardziałych faryzeuszów ugięłyby się, uznaliby Chrystusa, przyjęliby wiarę? A Jezus mówi: żaden znak nie będzie im dany. Dlaczego? Bo tych znaków były setki, tysiące, codziennie, wielkich znaków. Uzdrowień, wskrzeszeń, wypędzania złych duchów. Oni na wszystko byli ślepi. Jakikolwiek by znak nie uczynił Jezus, ich serca byłyby zamknięte. Też by nie uwierzyli, ponieważ oni chcieli tkwić w tej ślepocie. Nie byli gotowi przyjąć jakiegokolwiek znaku. I Jezus o tym doskonale wiedział. Nie bez powodu powiedział do faryzeuszów i o faryzeuszach: ich oczy są ślepe, a ich uszy są głuche. A więc Jezus odpuszcza, to znaczy nie wdaje się w żadne konfrontacje z faryzeuszami. Szanuje ich wolę, szanuje ich wybór, choć to był fatalny wybór. Jezus uczy nas, że nie da się nikogo na siłę nawrócić. Nie da się siłą nikogo do niczego przekonać, ani sił nie da się nikomu pomóc. To jest i niemożliwe, i nawet niemoralne. I choć to bardzo trudne, to trzeba uszanować czyjś wolny wybór, choćby był najgorszy z możliwych. Jezus szanuje wolną wolę swoich prześladowców. Pozwala im dokonywać wolnych wyborów. Nie zniewala ich swoją mocą, jakimiś mega sztuczkami. Choć wie, jakie będą tego konsekwencje. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie oni przyczynią się do Jego męki i śmierci. Ale Jezus nawet na to się zgadza, ponieważ byli ludźmi wolnymi. My, będąc w podobnych sytuacjach, nie możemy stawiać na miejscu Boga, ani być mądrzejszymi od Jezusa. Jeżeli On uszanował czyjąś wolną wolę, to i my ją uszanujmy. Niech ten człowiek, na którym nam zależy, podejmuje sam swoje wybory. Niech zasmakuje ich konsekwencji. Czasami musi powtórzyć się historia syna marnotrawnego, który również żądał wolności. Chciał układać sobie życie po swojemu. I co zrobił ojciec? Powiedział do niego: idź, ale wiedz, że możesz kiedyś tutaj wrócić. Ja będę na ciebie czekał. I w takich sytuacjach trzeba postąpić jak ojciec syna marnotrawnego. Trzeba zachować pokój i zawierzyć takiego pogubionego człowieka Jezusowi i uczynić to z ufnością. Jest jedna sytuacja, kiedy odpuszczać nie wolno. Kiedy chodzi o pomoc dzieciom i młodym ludziom przed osiągnięciem pełnoletności. Na tym etapie dorosły opiekun, rodzic jest odpowiedzialny za życie swojego dziecka i nie może biernie przyglądać się, jak jego dziecko marnuje sobie życie. Bo na przykład jego syn czy córka wszedł w złe towarzystwo lub wpada w jakiś nałóg. Ale powróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Jezus, owszem, odpuszcza bezpośrednią konfrontację, ale to nie znaczy, że odpuszcza walkę o duszę tych ludzi, faryzeuszów. Wie, że ta walka będzie toczyć się dalej i osiągnie swój finał w czasie jego męki, w czasie drogi krzyżowej, na krzyżu, gdy złoży swoje życie w ofierze za nich. Złożyć za kogoś swoje życie, złożyć siebie w ofierze, to zdobyć kogoś dla Boga bez walki, bez konfrontacji. To w cudzysłowie ominięcie wszystkich kroków, ale za najwyższą cenę. I czy jesteś gotowy postąpić tak jak Jezus? Odpuścić znane ci dotychczas metody walki o duszę bliskiej osoby i zrobić jak On, pomodlić się. Choćby takimi słowami: Boże, bardzo pragnę, aby osoba, którą kocham, wyzwoliła się z sideł szatana i została zbawiona. Ponieważ wiem, że ona sama z własnej woli nigdy nie przystąpi do Ciebie, pragnę złożyć siebie i swoje życie w ofierze za zbawienie duszy tego człowieka. Zgadzam się na wszystkie trudności, krzyże, cierpienia, jakie ześlesz na mnie, Boże, byleby tylko ta osoba została zbawiona. Taka modlitwa złożenia siebie i swojego życia w ofierze za kogoś to największy akt miłości, na jaki możemy się zdobyć, żyjąc tutaj na ziemi, i najbardziej skuteczny rodzaj walki o duszę ludzi, których kochamy. Ale ilu z nas byłoby w stanie tak się pomodlić? Zapewne niewielu, bo przeraża nas myśl o tym, jakiego rodzaju cierpienie mógłby zesłać na nas Bóg, Jego sprawiedliwość, aby zrównoważyć zło obecne w życiu ukochanej przez nas osoby. W naszej naturze jest lęk przed nieznanym cierpieniem, dlatego tak trudno jest nam modlić się w ten sposób. Jeśli dziś nie jesteś w stanie tak się pomodlić, to nie martw się, bo do pewnych spraw i decyzji po prostu się dojrzewa. Jeśli nasza miłość będzie doskonała, to sam Bóg uzdolni nas w pewnym momencie do wypowiedzenia tej modlitwy i przyjęcia jej konsekwencji. Im będziesz bliżej Jezusa, im bardziej Chrystus będzie obecny w Twoim sercu, tym łatwiej przyjdzie ci decyzja o tym, aby móc złożyć się Bogu w ofierze za kogoś. Bo w naturze Chrystusa była miłość i ofiara. A więc im więcej w tobie będzie Chrystusa, tym więcej będzie w tobie na tak, aby stać się ofiarą za kogoś. Ktoś powie, ale ja na to jeszcze nie jestem gotowy. Być może za mało jest jeszcze we mnie Chrystusa, może kiedyś. Ale ja naprawdę chcę pomóc temu, kogo kocham. Co mogę zrobić? Ja wtedy odpowiadam, modlić się. Modlić się, ponieważ modlitwa przenika serce każdego człowieka. I ufamy, że będzie je zmiękczać. Będzie prowadziła do takiego momentu, w którym ten człowiek będzie w stanie otworzyć się na Bożą łaskę. Ale tutaj potrzeba czasu i cierpliwości. Wytrwała modlitwa za kogoś, która może trwać nawet całymi latami, to też już jest jakaś forma ofiary. I wtedy ludzie mówią, ale proszę księdza, może jakieś specjalne modlitwy? Czy ksiądz może coś polecić? Tak, mogę polecić. Różaniec i msza święta. No bo to są nasze najpotężniejsze bronie w naszym arsenale walki duchowej, które zostały dane nam z samego nieba. Ale ci ludzie często są rozczarowani. Ale może jakieś są inne, może jeszcze większej mocy? Nie, te mają największą moc. Potrzeba tylko twojej wiary i twojej modlitwy. Warto jednak w tym miejscu podkreślić coś niezmiernie ważnego. Mianowicie z takimi ludźmi przecież cały czas będziesz miał kontakt. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kontakty z takimi ludźmi bywają nieraz bardzo, bardzo trudne i kończą się nieraz źle, fatalnie, jeszcze większymi poranieniami. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ bardzo często są to spotkania nieomodlone. Przed każdym spotkaniem z takim człowiekiem trzeba się pomodlić. To jest bardzo ważne, bo mówimy o kontakcie z osobą bardzo zniewoloną przez osobowe zło, przez szatana, który będzie robił wszystko, abyśmy nie chcieli mieć z kimś takim więcej do czynienia. Zło będzie się mściło za to, że kochamy tego człowieka, że chcemy mu pomóc, że chcemy piekłu wyrwać tę zdobycz. Każde spotkanie trzeba omodlić, aby ograniczyć złemu duchowi możliwość przeszkadzania i niszczenia tej relacji. Taką modlitwą jest choćby modlitwa zanurzenia we krwi Pana Jezusa, zmówione pod twoją obronę. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. I już jest to jakaś forma zabezpieczenia naszych kontaktów. I one nie muszą kończyć się katastrofami. Ale jeżeli dojdzie do spotkania z takim człowiekiem, a to spotkanie nie będzie omodlone, to niestety wyjdzie z tego bardzo poważna katastrofa. To nie mogą być nieomodlone spotkania. Pamiętam, jak kiedyś pewna kobieta przyprowadziła mi swojego męża i mówiła, a zaczepiła mnie zaraz po mszy świętej, wychodziłem z kościoła, na podwórku przed kościołem i mówi, proszę księdza, bo tutaj przywiozłem do księdza męża. Bardzo ważne jest to, żeby ksiądz porozmawiał z moim mężem. Tu i teraz jest sprawa, trzeba ją rozwiązać natychmiast. Ja mówię, proszę pani, może później, teraz akurat nie mam na to czasu, ale proszę księdza, myśmy przyjechali z daleka, bardzo proszę, jak księdzu ufam, żeby ksiądz się teraz nad moim mężem pomodlił, żeby z nim porozmawiał. A ja widzę mężczyzna, cały sztywny, surowy na twarzy, widzę, że zamknięty, że nie ma najmniejszej ochoty na takie spotkanie. No ale ta kobieta nalegała, błagała, krzyczała, robiła widowisko, więc zacząłem z tym mężczyzną rozmawiać, ale no po 2-3 minutach wyszła z tego wielka awantura. Ten mężczyzna zdenerwowany na mnie, ja zacząłem też się denerwować na niego, że co to za chora sytuacja, ona w ogóle nie powinna mieć miejsca. Do takich spotkań trzeba się przygotować, trzeba je omodlić, zaprosić Pana Jezusa. Zły duch, który był obecny w tym mężczyźnie, bez wątpienia wykorzystał wszystkie słabości tej sytuacji, żeby to rozbić od środka. Nic z tego nie wyszło. I niejednokrotnie tego rodzaju sytuacje powtarzają się, kiedy na przykład ktoś przychodzi do biura parafialnego albo czasami na kolędzie i chce właśnie tam w tym miejscu rozwiązywać jakieś swoje bardzo poważne problemy. nie to miejsce i nie ten czas. Trzeba się do tego przygotować, tak jak chirurg przygotowuje się przed poważną operacją. I to ktoś musi zrozumieć, żeby wyszło z tego jakieś dobro. Doświadczony kapłan od razu wyczuje, że ma do czynienia ze zniewolonym człowiekiem i wie, że na takie spotkanie nie można przychodzić bez odpowiedniej protekcji. A więc musi być czas na modlitwę. Więc wielkie szkody wyrządzają osoby, które żądają pomocy natychmiast, tu, teraz, zaraz. Ma ksiądz pomóc mi, innej osobie spotkać się, porozmawiać. Jeżeli odmawiamy, później są wielkie pretensje. Dlaczego nie pomagacie ludziom? Przecież to jest wasze zadanie. Bóg was z tego rozliczy. Zupełnie ignorując zasady, jakie są związane z tego rodzaju pomocą. Iluż księży tego rodzaju sytuacji doświadczało, szczególnie egzorcystów, którzy mówią, nie wolno do takich sytuacji przychodzić po prostu tak z marszu. I proponują jakieś kolejne terminy. Nieraz trzeba dużo czasu, wiele tygodni czekać na takie spotkanie. I tego też ludzie nie potrafią zrozumieć. I mówią, pójdziemy gdzieś indziej, znajdziemy sobie. O tak, to jest prawda. Łatwo dzisiaj znaleźć takich współczesnych pseudo-charyzmatyków, najczęściej osoby świeckie, które są gotowe modlić się zawsze, wszędzie i o każdej porze i nad każdym. Tylko później niestety owoce tego są fatalne. I w życiu tej osoby, nad którą się modlili, i w życiu niej samej, i w życiu jej bliskich, która tak nieroztropnie podejmowała taką modlitwę, bo wydawało jej się, że ona ma jakieś szczególne charyzmaty. Nie ma większego charyzmatu niż charyzmat kapłaństwa. Niż kapłaństwo, bo to jest sakrament. To jest coś więcej niż charyzmat. Niż charyzmatyk, ale ludzie tego nie pojmują. Ludzie tego nie pojmują, nie mają wiary. I będą leść później do tych wszystkich pseudocharyzmatyków na stadion. Ten niech na mnie położy ręce, ten niech się na mnie pomodli. Wszystkie moje problemy odejdą. Nie odejdą. Szatan to jest doskonały strateg, on się potrafi wycofać, żeby zaatakować później z o wiele większą siłą. A więc potrzeba, aby się bardzo wtedy głęboko pomodlić i prosić ochronę dla siebie, dla drugiej osoby. Ale jeżeli pomimo tego omodlenia ta druga strona nie będzie dalej w stanie przyjąć takiej pomocy, to trzeba odpuścić. Trzeba uszanować jej decyzję, jej wolną wolę. Poczekać, aż będzie gotowa. Także nie zawsze taka modlitwa przyniesie taki skutek, jaki się spodziewasz. Omadlać trzeba i takie spotkanie, ale także każdą rozmowę, także telefoniczną, e-maile, SMS-y, nawet myśli o takiej osobie. Wszystko musi być zabezpieczone Bożą mocą, aby szatan nie mógł szkodzić próbom ratowania duszy tego człowieka. Na kolejnym etapie walki o duszę tego człowieka już powinno bardzo łatwo przyjść. Podjąć decyzję, aby na modlitwie oddać siebie samemu Bogu w ofierze za zbawienie tego człowieka i oddać Bogu tego człowieka. Można to uczynić swoimi słowami, modlitwą choćby taką, Boże, w zjednoczeniu z Twoim Synem i Twoją Matką, Maryją, składam Tobie w ofierze za zbawienie duszy mojego żony, męża, brata, siostry, córki, dziecka, tego człowieka, którego kocham i dla którego pragnę łaski, zbawienia i nawrócenia. Oddaję Ci tego człowieka na wyłączną własność. I taką krótką modlitwę warto powtarzać także wtedy, kiedy mam się z tą osobą spotkać. Ale też ponownie warto wrócić do tego pytania o cierpienie. A co, jeżeli Pan Bóg wysłucha mojej modlitwy i zażąda ode mnie tej ofiary? Bo przecież złożyłem się w ofierze. Co zrobię, jeżeli Bóg ześle na mnie jakieś wyjątkowe cierpienia? Tutaj pragnę uspokoić. Bóg przeważnie nie zsyła w takich sytuacjach na nas jakiegoś ekstra cierpienia. Jedynie przyjmuje to cierpienie, ten krzyż, który już jest obecny w naszym życiu. A my nareszcie stworzyliśmy jakąś intencję, w której oddajemy Bogu to, co już jest obecne w naszym życiu. Owszem, czasami zdarza się, że wyjątkowym duszom, świętym duszom, Bóg zsyła takie ekstra cierpienie. Ale te dusze akurat tego się nie boją. One są na to gotowe, są na to przygotowane. Nie trzeba bać się takiej modlitwy. Ten lęk może w nas rodzić szatan, który doskonale wie, jak skuteczna jest taka modlitwa. Warto zaufać Bogu, warto zaufać Chrystusowi. Bóg nigdy nie zsyła na człowieka czegoś, czego człowiek nie jest w stanie udźwignąć. Trzeba ufać Bogu. Jak już zauważyliśmy, w tą modlitwę została włączona Maryja i ją trzeba nieustannie zapraszać do tej sytuacji. Gdzie jest obecna Maryja? Tam szatan nic nie może. Jest całkowicie skrępowany. A więc i ją, i jej modlitwę włączajmy w ratowanie bliskiej nam osoby. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny warunek skuteczności takiej modlitwy. Mianowicie nasza modlitwa musi być całkowicie wolna. I nasze serce musi być wolne od jakichkolwiek uraz, gniewu, nieżyczliwości, nieprzebaczenia. Modląc się o nawrócenie bliskiej osoby, trzeba jej przebaczyć wszystko. Przebaczyć bezwzględnie. Tu jest częsta przyczyna, dla której wiele naszych modlitw jest nieskutecznych. I taka modlitwa, wolna od jakichkolwiek przejawów złości, gniewu, nieprzebaczenia, działa jak najpotężniejszy egzorcyzm. Bo to jest sama miłość. To jest naśladowanie w sposób doskonały tego, co uczynił sam Jezus Chrystus. I okazuje się wtedy, że nie trzeba już szukać pomocy u egzorcysty, bo już nasza miłość zadziałała jak egzorcyzm. Im silniejsza, im bardziej prawdziwa będzie nasza miłość do bliskich, im bardziej szczere będzie pragnienie ponoszenia za nich ofiar, tym większa będzie moc tej modlitwy. Pomyślmy w czasie Wielkiego Postu o naszych ofiarach i wyrzeczeniach, jakie chcemy podjąć. Zastanówmy się, w jakiej intencji chcemy je ofiarować Bogu. Pamiętajmy też, że najwięcej Maryja wymodliła, modląc się pod krzyżem. I niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem trwania pod krzyżem, czy to w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej, czy gorzkich żali, które możemy podejmować w intencji za te właśnie osoby, które dzisiaj są tak bardzo pogubione. I warto wykorzystać dosłownie każdy dzień Wielkiego Postu, każde nabożeństwo, bo tutaj chodzi o bardzo wysoką stawkę. Na końcu też pamiętajmy w tym czasie o modlitwie do Ducha Świętego, aby podpowiadał nam, jak postępować wobec osób, które potrzebują naszej pomocy, ale nie chcą ją przyjąć. Bo nasza walka musi być podejmowana mądrze, nie pod wpływem emocji, które wprowadzają nas w błąd, ale z mądrością pochodzącą od Boga. Ta nasza walka musi być pokorna drogą naśladowania Jezusa Chrystusa. I na koniec takie krótkie świadectwo powtórzę pewnej kobiety, która mi opowiedziała o tym, jak wyglądała walka o duszę jej dorosłych dzieci. Ma czwórkę dzieci, trzech synów i jedną córkę. Od najmłodszych lat wychowywane były w wierze. Odmawiali wspólnie różaniec, a więc wszystko było na swoim miejscu, ale jednak te dzieci jako nastolatkowie zaczęły się bardzo gubić i w pewnym momencie, kiedy już osiągały pełnoletność, całkowicie odrzucały wiarę, praktyki. I najstarszy syn, najbardziej zbuntowany, w czasie studiów wyjechał za granicę, do Anglii, by powiedzieć swoim rodzicom, że chce teraz nareszcie odetchnąć pełną piersią, użyć życia, żeby nie czuć się przyduszanym tym wszystkim, co oferowali rodzice. No i rzeczywiście to uczynił. Z wielkim bólem rodzice zgodzili się na ten wyjazd, ale też modlili się do Ducha Świętego, jak mają postąpić. I Duch Święty powiedział do nich: pozwólcie swoim dzieciom zrobić to, co chcą. Niech zażyją owoców tego, co sobie w wolności wybrały. Ale będą to bardzo gorzkie owoce. Ale dzięki temu te dzieci wrócą do wiary. Wy teraz módlcie się, dzieciom nie przeszkadzajcie, trwajcie w ufności i bądźcie radośni. Niesamowite. Przyglądać się, jak dzieci po kolei się gubią i być radosnym, Ale tak powiedział Duch Święty. Więc rzeczywiście rodzice uwierzyli i tak się zachowywali. Nie naciskali na swoje dzieci. Nie rozpaczali. Nie wypłakiwali swoich oczu. Nie grozili ani nie popadali w depresję. W kontaktach ze swoimi dziećmi byli radośni, ale nie byli głupi. Owszem, nazywali prawdę po imieniu i od czasu do czasu zapytywali, no i co, jest wam teraz dobrze? Znaleźliście tam swoje szczęście? Wiadome były odpowiedzi, że nie znaleźli tego szczęścia w grzechu. I to doprowadziło do tego, że będąc osobami radosnymi, stali się świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami pokoju Bożego, który daje człowiekowi sam Bóg wtedy, kiedy jego dusza zjednoczona jest z Bogiem. I to zadziałało na te dzieci najlepiej, o wiele lepiej niż gdyby wypłakiwali, krzyczeli i stawiali jakieś żądania. Po kolei dzieci zaczęły wracać do wiary. Najpierw najstarszy syn, który wyjechał do Anglii, kiedyś odezwał się i powiedział: ja tego mam dość, tutaj się żyje beznadziejnie, w ogóle po co tu przyjechałem? Po pewnym czasie zaproponował rodzicom wyjazd do Ziemi Świętej, że im zasponsoruje, żeby też trochę wynagrodzić, bo wie, że nie zawsze był grzeczny, więc zaprasza ich na wycieczkę. No, okazało się właśnie, że do Ziemi Świętej. I tam dotknął go sam Pan Bóg przez osobę pewnego zakonnika, który w jednym z kościołów po prostu podszedł do tego mężczyzny, wręczył mu różaniec, taki wielki, potężny, i powiedział: masz, to jest prezent dla ciebie dzisiaj. Zupełnie przypadkowo, ale jednak to był Boży wysłannik. Dał mu do ręki różaniec, ten mężczyzna wziął go do ręki, popatrzył i zaczął płakać. I od tego momentu zmieniło się wszystko. Rodzice byli tego świadkami. I on też, najstarszy, doprowadził do wiary dwoje swoich braci. No i jeszcze teraz wszyscy modlą się za siostrę, żeby i ona na nowo spotkała się z Chrystusem. Więc na koniec takie świadectwo. Ono, myślę, jest bardzo prawdziwe, to jest fakt, ale też i dające nadzieję. Dające nadzieję na to, że te sytuacje, które są w waszym życiu, one mogą znaleźć swoje rozwiązanie, jeśli damy przestrzeń Bogu, jeśli my zrobimy tych kilka kroków do tyłu po to, żeby mógł zwyciężyć Chrystus. Amen.